Dzisiaj wracamy do Ewangelii Mateusza. Pewnie dużo różnych po drodze kazań wysłuchaliście od różnych ludzi, ale wrócimy do Ewangelii Mateusza i takiej dosyć znanej, krótkiej historii o tym, jak Pan Jezus powołał jako swojego ucznia właśnie Mateusza. Mateusza, który stał się autorem tej Ewangelii, którą wspólnie czytamy. Także 9 rozdział Ewangelii Mateusza od 9 wersetu do 13 wersetu. I przeczytam ten fragment. Odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy cle imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników wyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego. Co widząc faryzeusze, mówili do uczniów Jego: dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, rzekł: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy: miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Także mamy taką krótką historię zapisaną przez samego Mateusza. I widzimy, jak w samej Ewangelii ona jest w takim kontraście do poprzednich kilku wersetów, do wersetów z 8 rozdziału. Od 18 do 22 wersetu czytaliśmy o tym, jak do Jezusa przyszli uczeni w Piśmie. I uczeni w Piśmie chcieli stać się Jego uczniami, tak? I kilka tygodni temu o tym mówiliśmy. Przystąpił jeden z uczonych, powiedział, z uczonych w Piśmie, powiedział: nauczycielu, pójdę z tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Ale Jezus, kiedy zrozumiał, dokąd Jezus idzie, tak? Że idzie donikąd, najprawdopodobniej zrezygnował z tego, żeby pójść za Jezusem. Podobnie drugi powiedział: najpierw pójdę, pożegnam się z ojcem, pożegnam się z matką, a później pójdę za tobą. A tutaj widzimy Mateusza, celnika, tak? Poborcę podatków. Kogoś, kto w tamtych czasach, w tamtym miejscu i w tamtej kulturze był człowiekiem zupełnym przeciwieństwem tych uczonych w Piśmie. Tak? Uczeni w Piśmie byli szanowani, byli znawcami Bożego Słowa, nauczycielami, ludźmi, którzy no, mieli takie dosyć wysokie miejsce w społeczeństwie. Natomiast celnicy byli tymi pogardzanymi zdrajcami, tymi, którzy kolaborowali z Rzymianami, tak? Byli ludźmi raczej byli bogaci, ale mieli bardzo niski status, można powiedzieć, w oczach społeczeństwa. I mamy dwie historie, tak? Jedną, kiedy przychodzą uczeni w Piśmie, ci, którzy powinni wiedzieć więcej o Mesjaszu, o Bogu, o Biblii, i oni nie są gotowi do tego, żeby pójść za Jezusem. Natomiast celnik, do którego Jezus podchodzi, mówi: pójdź za mną. I te słowa: pójdź za mną, tak jak już wspominaliśmy, są takim wezwaniem nie po prostu do tego, żeby wstać i gdzieś przejść parę kroków, ale były takim wezwaniem skierowanym od nauczyciela do swoich uczniów, czy zaproszeniem do tego, żeby stać się czyimś uczniem, tak? Żeby podążać za kimś i uczyć się od niego. I ten pogardzany celnik wstaje i idzie, tak? Sam Mateusz jest skromny, więc pomija różne szczegóły tego powołania, ale jeżeli przeczytamy Ewangelię Łukasza, to Łukasz mówi tak bardzo uczciwie, mówi, że zostawił wszystko, to co tam miał. Siedział najprawdopodobniej za stołem, tak, za którym pobierał, podchodzili do niego ludzie, płacili swoje podatki czy cła. I kiedy Jezus przyszedł do niego, on nie zastanawiał się ani chwili, ale wstał, zostawił to wszystko, co tam miał, ten swój stół, to swoje miejsce pracy, miejsce, w którym dorabiał się całkiem najprawdopodobniej dobrej fortuny, zostawił to i poszedł za Jezusem. Także w samej Ewangelii widzimy taki właśnie kontrast między tymi, którzy byli uczeni w Piśmie, a Mateuszem. Jest to, w ogóle temat uczniostwa jest w Ewangelii Mateusza dosyć istotny. Tak? Jezus powołuje Mateusza jako ucznia. Wcześniej czytaliśmy, jak powołał swoich pierwszych uczniów. Dalej kawałek w 10 rozdziale będziemy czytać, jak wysyłał swoich uczniów. I wiemy też, że Ewangelia Mateusza jako jedyna kończy się tymi słowami, które często dobrze pamiętamy i powtarzamy, gdzie Jezus, zwracając się do swoich uczniów, z kolei mówi: idźcie i co róbcie? Czyńcie uczniami, tak, chrzcząc i ucząc wszystkiego, co wam zostawiłem, tak? Czyli ostatnim takim poleceniem Chrystusa jest to, żeby iść i czynić ludzi uczniami. Uczniami oczywiście Jego, Chrystusa, a nie naszymi. Także sam temat uczniostwa jest ważny. I w Starym Testamencie wiemy, że uczniostwo było czymś rozpowszechnionym, tak jak dzisiaj. Prawie każdy jest uczniem. Może wtedy nie każdy był uczniem, ale czytamy w Biblii o uczniach Jana. Tak? Jan miał swoich uczniów w Ewangelii Mateusza, tej samej w różnych wersetach. Nawet w 14 kolejnym wersecie czytamy, że przyszli do niego uczniowie Jana. Tak? Więc Jan miał swoich uczniów. Czytamy, że faryzeusze mieli swoich uczniów. Każdy nauczyciel czy taki bardziej znany człowiek miał jakąś grupę uczniów, która podążała za nim. I tak samo Chrystus powołał swoich 12 uczniów. W Dziejach Apostolskich, jeżeli czytamy Dzieje Apostolskie, to w zasadzie widzimy, że nazwa uczeń i człowiek wierzący w Chrystusa to są synonimy. Tak? Czyli Dzieje Apostolskie jakby, może Łukasz niekoniecznie o tym z Mateuszem rozmawiał, ale tak jakby bierze, czy ci pierwsi chrześcijanie wiedzieli, że ich zadaniem jest być uczniami. Jest być uczniami, jest czynić uczniami i samemu być uczniami. I Dzieje Apostolskie, mówiąc o uczniach, ma na myśli po prostu chrześcijan, ludzi wierzących. My dzisiaj nie aż tak często, może w naszych kościołach częściej, ale nie aż tak często posługujemy się takim stwierdzeniem, że jestem uczniem Chrystusa. Chociaż to jest ciekawe, że niektórzy się posługują. Mamy takiego przyjaciela w zborze w Ełku, Tadeusza, takiego starszego już brata, który właśnie jak ktoś go gdzieś pyta, kim on jest, to on zawsze śmiało mówi: jestem uczniem Chrystusa. I na takie słowa większości ludziom opada szczęka przysłowiowa, tak? Bo chrześcijaninem to jest każdy praktycznie, tak? W naszym kraju i w Europie. I to słowo chrześcijanin tak jakby wyprało się ze swojego znaczenia. No chrześcijanin, cóż to jest chrześcijanin? No kto się urodził w Europie, został może ochrzczony w jakimś tam kościele takim czy innym, tak? Zwłaszcza wiele kościołów chrzci małe dzieci, niemowlęta, więc w zasadzie jest to też tradycja jakaś, więc ludzie idą, chrzczą dzieci, w ogóle nie zwracając za bardzo uwagi na to, o co w tym wszystkim chodzi. Chociaż trzeba powiedzieć, że w tych formułach chrzcielnych zawsze jest taka formuła, że wychowam dziecko tak na chrześcijanina, ale któż na to dzisiaj zwraca często uwagę? Więc chrześcijaninem jest każdy. Teraz to słowo nabrało jeszcze takiego szerszego kontekstu i mówimy o chrześcijańskich wartościach. Tak? Jesteśmy, zwłaszcza w Europie, teraz się mówi, że my tu bronimy chrześcijańskich wartości przed hordami jakichś barbarzyńców, którzy przybywają do nas z różnych innych kontynentów. Straszy nas się muzułmanami. Chociaż faktem jest, kochani, że sytuacja jest, no mówiąc krótko, tak się odbije, bo to mój konik, ale jest paradoksalna, tak? Bo większość, może nawet niektórzy z nas nie wiedzą, że więcej chrześcijan jest dzisiaj w Afryce, w Ameryce Południowej i w Azji niż w samej Europie. I wielu z tych ludzi, którzy płyną tymi pontonami z Afryki do Europy, to wcale nie są muzułmanie. Dlatego, że większość tej brzydko może powiem, tej czarnej Afryki jest w 90 albo w 90 kilku procentach chrześcijańska. Są ludzie, którzy praktycznie wszyscy mieszkający tam przyznają się do chrześcijaństwa. I powstaje sytuacja, kiedy my o stojach chrześcijaństwa mówimy, że w imię obrony chrześcijańskich wartości wolimy, żeby oni się potopili w morzu, bo wtedy przestaną przynajmniej do nas tutaj ciągnąć, zostawią nas w spokoju i nasze chrześcijańskie wartości zostaną obronione. Nie wiem, czy widzicie paradoks w ogóle i ironię tego w ogóle tej sytuacji, tak? która ma miejsce. No ale to tylko tak na marginesie. Więc nasz przyjaciel Tadeusz Zełku mówi zawsze ludziom, jak go pytają, że zaczyna z nimi rozmawiać, mówi: ja jestem uczniem Chrystusa. I większość ludzi to zaczyna się go bać w tym momencie, tak? Bo myśli sobie, cóż to za człowiek. Ale faktycznie to jest to, do czego wzywa nas Biblia. Wzywa nas do tego, żeby być uczniem i do tego, żeby czynić uczniami. I dzisiaj chciałbym właśnie o takich kilku, czy skupić się trochę na takim właśnie myśleniu o uczniostwie. Więc zacznijmy od tego, co to znaczy być uczniem. Tak? Być uczniem, na pewno to, co widzimy też w tym fragmencie, to jest to, że jest to pewien proces. Być uczniem to jest proces. Zaczynamy być uczniami i trwając w tym procesie zmieniamy się. Tak jak oddajemy, czy idzie dziecko do szkoły i z dniem wejścia do szkoły nie staje się nagle profesorem uczonym, tak, który już wszystko wie, ale rozpoczyna swój proces poznawania świata, poznawania różnych dziedzin nauki, sztuki i tak dalej i z latami, przynajmniej teoretycznie z kolejnymi zakończonymi klasami w szkole powinno mieć tą wiedzę coraz szerszą, powinno mieć coraz więcej umiejętności, powinno uczyć się. I tak samo jest z byciem uczniem Chrystusa. W tym fragmencie czytamy, że początkiem uczniostwa to jest, czy większość z nas zaczyna będąc grzesznikami. Tak jak ci celnicy i prostytutki i różni inni, z którymi Jezus spędzał czas. Z celnikami i grzesznikami. Dlatego, że ci celnicy i grzesznicy, mając świadomość swojej grzeszności, byli tymi, którzy byli w stanie zostać uczniami. Tak jak widzimy, uczeni w piśmie, ci, którym się wydawało, że są uczeni w piśmie, oni się byli kiepskim materiałem na uczniów. Dlaczego? Dlatego, że oni myśleli, że oni już wszystko wiedzą. Kiedy ktoś przychodzi z nastawieniem, że wszystko wie i wszystko już ma załatwione i wszystko jest świetnie i dobrze w jego życiu, to automatycznie nie jest dobrym uczniem, tak? Tak jak dziecko przychodzące do szkoły, gdyby miało przekonanie, że ono już wszystko wie, to byłoby większym problemem dla nauczyciela niż uczniem, tak? Dlatego, że uczeń wie, że czegoś nie wie, tak? I tak samo w naszym chrześcijańskim uczniostwie musimy mieć świadomość tego, kim jesteśmy. Że jesteśmy ludźmi, którzy jeszcze wiele muszą się nauczyć. Ludźmi, którzy zaczynają jako grzesznicy i wchodzą w pewien proces stawania się coraz bardziej podobnymi do naszego nauczyciela, do Chrystusa. Czym jest uczniostwo? Tutaj bardziej może jeszcze w 10 rozdziale, kiedy dojdziemy do wysyłania uczniów, widzimy, że Jezus mówi o dwóch rzeczach, ale w Ewangelii Marka mówi o trzech. Kiedy powołuje swoich 12 apostołów, mówi o trzech rzeczach. Po co powołał ich jako uczniów? Powołał ich po pierwsze, żeby byli z Nim. Czytamy w Ewangelii Marka w 3 rozdziale. Żeby byli z Nim. Po drugie, żeby zwiastowali dobrą nowinę. I po trzecie, żeby uwalniali i uzdrawiali ludzi. Tak? Takie trzy rzeczy Jezus, jakby w takim potrójnym celu Jezus wybrał swoich uczniów. Więc po pierwsze, żeby byli z Nim, dlatego że od kogoś trzeba się uczyć. My nie mamy ani wiedzy, ani mocy, ani niczego, co pomogłoby nam tak na dzień dobry być, móc głosić i uwalniać, ale żeby mieć czego, żeby móc czynić innych uczniami i samemu stać się uczniami, najpierw musimy być z Nim, uczyć się od Chrystusa, uczyć się od Niego. I tak uczyli się apostołowie, przebywając z Nim codziennie, śpiąc, jedząc wspólnie, rozmawiając, służąc, podróżując, tak, i mieli takie 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, przez trzy pewnie lata, może trochę ponad, mieli takie intensywne seminarium tego, co to znaczy być jak Chrystus. Cóż to znaczy dla nas dzisiaj? No my dzisiaj nie mamy Chrystusa ze sobą w takim sensie, jak mieli uczniowie, tak? Jako tego, który chodził z nimi fizycznie, przebywał z nimi fizycznie, ale to, co my mamy dzisiaj, to mamy znowu. Mamy trzy rzeczy. Mamy Ducha Świętego, który został posłany właśnie w tym celu, żeby wypełniać pewne funkcje, które miał Chrystus, kiedy był tu fizycznie. Mamy Pismo Święte, które opowiada nam o Chrystusie, opowiada nam o Bogu. I mamy Kościół. Mamy takie trzy rzeczy, które razem ze sobą, one są właśnie tym samym elementem bycia z Chrystusem. Kiedy jesteśmy, przebywamy z Duchem Świętym, kiedy przebywamy z Pismem Świętym, kiedy przebywamy z Kościołem, to te trzy elementy dają to, że tak jakbyśmy przebywali z Chrystusem, tak jakbyśmy byli uczniami Chrystusa. I to są te miejsca, w których możemy się uczyć, albo z których możemy się uczyć. Dlatego, że przebywanie z kimś to jest nie tylko teoretyczna nauka, ale to jest nauka bycia ze sobą, przebaczania sobie, usługiwania sobie. I tego nie nauczymy się, będąc chrześcijaninem zamkniętym w domu tylko z Pismem i tylko z Duchem Świętym na przykład. Tak? Dzisiaj wielu chrześcijan myśli, a w zasadzie to ja mogę być właśnie takim chrześcijaninem za zamkniętymi drzwiami. Bylebym miał Biblię, bylebym miał Pismo Święte i wszystko będzie dobre. Ale kochani, bez Kościoła pewne elementy nam uciekną. Tak jak mówię, elementy bycia ze sobą, przebaczania sobie, usługiwania sobie, rozumienia siebie nawzajem. To są ważne elementy uczniostwa. I proces, jest to pewien proces refleksji. Refleksji i oczekiwania na to, co Duch Święty do nas mówi, usłyszenia tego. Refleksji nad Pismem Świętym, nad tym, co Duch Święty czy mówi do nas właśnie też przez Pismo. I ten proces refleksji wymaga czegoś, czego mamy straszny deficyt. Wymaga czasu. I myślę, że większość z nas w dzisiejszym świecie tego, co nam najbardziej brakuje, to najbardziej brakuje nam czasu. Minęły te dobre czasy kiedyś, kiedy wydawało się, że ludzie mają dużo więcej czasu. Chodziło się w gości do znajomych, tak? O 15 się wychodziło z pracy, telefonów nie było, więc w gości się szło na zasadzie, a może on będzie w domu, a może on nie będzie. Nie? Pamiętacie jeszcze takie lata 80., może początek 90. się szło, pukało w drzwi i patrzyło, czy ktoś jest w domu, czy go nie ma. No nie ma, to się szło do kogoś innego patrzeć, czy jest w domu, nie? Bo człowiek miał ochotę, pójdę odwiedzić znajomych. I tak chodził, aż któregoś w domu zastał i na herbatę można było sobie przyjść i posiedzieć, pogadać. Nawet w kościołach teraz, jak się rozmawia, myślę, że z naszym starszym pokoleniem też można, że kiedyś to kościoły się spotykały całe. Tak? Ełk przyjeżdżał do Giżycka, Giżycko wyjeżdżało do Kętrzyna. Kiedy ostatnio kościoły się spotkały z naszego regionu? Ja nie wiem, czy ktokolwiek z nas w najnowszej historii Kościoła pamięta takie wydarzenie, żeby się jakieś takie duże grupy zbierały wspólnie i to nie na jakąś specjalną okazję, bo teraz to się robi jakąś specjalną konferencję, tak? No i wtedy ktoś tam przyjeżdża. Ale kiedyś ludzie się zbierali chyba tylko nawet bardziej po to, żeby pobyć ze sobą, nie? Żeby posiedzieć, porozmawiać, pomodlić się razem. Nie trzeba było jakiegoś kaznodziei wielkiego, na którego się tam ludzie zjeżdżali, ale po prostu ludzie często przyjeżdżali, żeby pobyć ze sobą. I nie mieli samochodów tyle, co my dzisiaj mamy, i autobusami, kto czym mógł, pociągami, czym się dało, ludzie jeździli. Był czas. W dzisiejszym niestety świecie tego czasu jest coraz mniej, a bez czasu nie ma refleksji. Bez czasu nie ma tego, żeby usiąść i jakby mieć taką refleksję nad swoim życiem, nad Biblią, nad tym, co się wydarzyło w naszym życiu, na to, co się w nim dzieje. Nie ma czasu na to, żeby posłuchać Ducha Świętego, bo słuchanie Ducha Świętego nie jest procesem łatwym, wbrew temu, co wydaje się, że niektórzy pokazują. Tak, niektórzy ludzie chodzą, Pan mi to powiedział, Pan mi tamto powiedział. Może ktoś umie tak. Mi to zajmuje czasami dużo dłużej, żeby naprawdę wiedzieć, co Duch Święty do mnie mówi i odróżnić ten głos Ducha Świętego od wielu innych głosów, które gdzieś tam do nas próbują dotrzeć z różnych stron. Także czas jest czymś, czego mamy mało, ale nie będziemy uczniami, jeżeli nie będziemy świadomie poświęcać na to czasu. Nie ma takiej możliwości. Marzeniem jest, i kiedyś sprzedawano dużo takich kursów językowych, nie? Że włożysz sobie słuchawki na uszy, włączysz magnetofon i w zasadzie to możesz spać, obudzisz się po tygodniu i będziesz mówił w jakimś tam obcym języku. I ludzie to kupowali masowo, bo im się wydawało, że właśnie, no to czegoż więcej chcieć, ani nic robić nie trzeba i jeszcze szybko i wszystko będzie świetnie. Ale nie znam nikogo, kto by się nauczył języka tą metodą, pomimo, że znam co najmniej kilka osób, które kupiły podobne materiały i gdzieś tam być może próbowały. Natomiast bez poświęcenia czasu, bez poświęcenia jakiegoś wysiłku nie ma szans na to, żeby gdzieś czegoś się nauczyć. Podobnie z byciem uczniem Chrystusa. Bez refleksji, bez czasu, bez tego, żeby się zatrzymać, pomyśleć, poczytać, żeby pobyć ze sobą nawzajem, to nasze uczniostwo będzie bardzo powierzchowne i bardzo sztuczne. Uczniostwo nawet w dzisiejszych czasach szkoła, kochani, zajmuje dużo czasu i gdyby szkoła była jak Kościół, czyli 1,5 godziny raz w tygodniu, to też niewiele byśmy oczekiwali od tych biednych dzieci, bo niewiele by umiały, tak? Raz w tygodniu 1,5 godziny, z czego ileś tam czasu na różne przygotowania uchodzi i tak dalej, więc to nie miałoby sensu. Podobnie z naszym uczniostwem. Jeżeli nie poświęcamy czasu, jeżeli całe nasze uczniostwo to 1,5 godziny w niedzielę, to skutki czy efekty też będą mizerne. I musimy być świadomi tego, że jest to proces, który wymaga czasu. Więc być uczniem to być w procesie, być uczniem to poświęcać czas i być świadomym tego, co się dzieje. Poświęcać czas na to, żeby być z Chrystusem i duchem, w Duchu Świętym, w Słowie i ze sobą nawzajem w Kościele. Drugą rzecz, którą mamy robić, to kiedy jesteśmy uczniami, możemy czynić uczniami. Znowu, nie da się uczynić kogoś tym, czym się nie jest samemu. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, ale wydaje mi się to dosyć logiczne. Że dopóki sam czegoś nie umiesz i kimś nie jesteś, to nie będziesz w stanie uczynić kogoś. Ja bym dzisiaj mógł próbować kogoś uczynić spawaczem, ale nie sądzę, żeby mi dobrze wyszło. Dałbym mu ten agregat i nawet bym nie wiedział, jak włączyć, nie? Ale uczyłbym. Nie możesz nauczyć kogoś czegoś, czego sam nie umiesz. Możesz udawać, że uczysz, tak? Możesz robić wrażenie, że coś wiesz, ale efekty, kiedy ten ktoś pójdzie i spróbuje, będą mizerne, bo będą takie, no, jakie mu dałeś. Jeżeli nabierzesz go na to, że czegoś go nauczysz, to niewiele go nauczysz tak naprawdę. Więc mamy czynić uczniami i musimy tutaj też zrozumieć pewne ważne rzeczy, dlatego że Jezus, czy tak jak wspomniałem, ten proces uczniostwa w starożytności istniał, tak? Tak jak czytałeś, każdy nauczyciel miał swoich uczniów. Ale Jezus zrobił coś ciekawego. Wywrócił ten proces zupełnie do góry nogami. Bo proces wyglądał tak, jak czasami oglądamy jakieś filmy, zwłaszcza dzisiaj jakichś takich wschodnich mistrzach, tak? Że przychodzi uczeń do mistrza i pierwsze, co dostaje, to szczotkę do ręki, tak? I przez ileś tam czasu musi sprzątać, gotować, czyścić, nie wiem, toalety i różne rzeczy robić, a z czasem przechodzi na kolejny stopień i na kolejny stopień i na kolejny stopień swojego wtajemniczenia, aż w końcu kiedyś staje się mistrzem, który znowu gania tych swoich uczniów, żeby sprzątali i tak dalej, i tak dalej. I o ile w takim procesie pedagogicznym sprzątanie ma swoje miejsce i nawet uczniostwo w Chrystusie często, jak widać, że ktoś zaczyna ze szczotą w kościele i ze szmatą, a nie od głoszenia kazań, to też widać, że to ma swoje plusy i dobrze działa, to Jezus zrobił coś odwrotnego. On powiedział, ten z was, który będzie więcej służył, ten będzie lepszym mistrzem. Tak? Ten z was, kto będzie więcej służył, ten będzie lepszym mistrzem. Więc aby czynić uczniów, trzeba być nauczycielem, który potrafi służyć. Bo to jest zasada Pana Jezusa. Wszystko jest, u Pana Jezusa wszystko było na odwrót. Wszystko jakby na głowie stało, tak? Siła jest przez słabość, wywyższenie jest przez poniżenie i tak dalej, i tak dalej. To jest coś, co oglądamy w Biblii cały czas. I tak samo było z tym uczniostwem, tak? Jako nauczyciel, aby czynić uczniami, musisz mieć nastawienie, że będziesz służył innym, że będziesz służył ludziom, których Bóg ci daje, abyś mógł im pomóc być uczniami, bo nikt z nas tak naprawdę nie będzie nauczycielem i nie jest nauczycielem takim, jakim jest Chrystus, tak? Czasami mówimy o kimś, oto jest nauczyciel, tam pastor jest nauczycielem, czy ktoś tam, ale tak naprawdę naszym nauczycielem każdego z nas powinien być sam Chrystus. Każdy z nas może pomóc komuś innemu w jakichś tam dziedzinach życia. Każdy z nas może skorzystać z jakiejś nauki od kogoś innego, ale tak naprawdę musimy zawsze wiedzieć, że naszym nauczycielem jest Chrystus. I to zabezpieczy nas przed tym, żebyśmy sobie tworzyli jakichś naszych chrześcijańskich guru, którzy będą mówić nam, co mamy robić. Tak, możemy się nauczyć różnych rzeczy od innych ludzi, zwłaszcza jeżeli kogoś Pan Bóg obdarował pewnymi darami, ktoś usługuje dłużej w pewnych darach, to jest w stanie pomóc innej osobie, która jeszcze tak długo nie usługuje, czy dopiero te swoje dary rozwija. Ale naszym prawdziwym nauczycielem jest Chrystus. I Chrystus jest takim przykładem tego, jak nam usługuje i my powinniśmy też usługiwać w taki sam sposób. I kolejna lekcja odnosząca się do uczniostwa czy czynienia uczniami, to jest to, co czytamy w tej historii dalej, tak? Kiedy faryzeusze, w ogóle znowu, Mateusz jest skromnym człowiekiem, więc nie mówi o tym, ale Łukasz mówi o tym, że tego dnia, kiedy Mateusz poszedł za Jezusem, to wydał wielką ucztę, tak? I zaprosił, przyszedł tam Jezus, przyszli tam inni celnicy i grzesznicy i wtedy faryzeusze, patrząc na to, powiedzieli, jak to jest, mówili do uczniów, dlaczego wasz nauczyciel jada z grzesznikami, z celnikami, tak? Dlaczego ma z nimi w ogóle coś wspólnego? I wiemy też, że w tamtych czasach jedzenie z kimś oznaczało bliską relację, tak? Nie jadło się z, czy Żydzi nie jedli z Samarytanami, bo nimi pogardzali, nie jedli z poganami, bo bali się zanieczyścić, tak? I to była bardzo ważna rzecz, jeść albo nie jeść z kimś, bo miało to dużo większe znaczenie być może niż nawet dzisiaj, chociaż i dzisiaj my nie staramy się tych ludzi, których nie lubimy, nie zapraszać na obiad, tak? Bo nie ma w tym jakiejś przyjemności. Choć może powinniśmy, wtedy byśmy więcej ludzi lubili. Jak się kogoś już zaprosi, z nim posiedzi, porozmawia, to czasami z człowieka, kogo się nie bardzo lubi, można nagle polubić, bo spędzi się z nim czas, porozmawia, zrozumie lepiej i w relacjach ludzie stają się dopiero ludźmi, tak? Kimś bliższym, kimś bardziej zrozumiałym. Ale Jezus, kiedy to usłyszał, powiedział im coś bardzo, bardzo ważnego. Powiedział, gdybyście wiedzieli, idźcie i nauczcie się, powiedział im, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. I ważna część czynienia uczniami to jest właśnie ten element. Dlatego, że żeby uczynić kogoś uczniem, trzeba go spotkać tam, gdzie jest. A nam jako ludziom nie udaje się wyjść do człowieka, jeżeli nie mamy miłosierdzia dla siebie nawzajem. I znowu, kiedy całe nasze czynienie uczniami rozpada się w tym momencie, kiedy zaczyna nam brakować miłości i miłosierdzia do drugiego człowieka. Bo to była ta najważniejsza rzecz, którą przyniósł Jezus. Miłość, miłosierdzie, Boża dobroć, to co On objawił w pełni, tak? To nie znaczy, że tego wcześniej nie było, choć kiedy czyta się Stary Testament, to czasami człowiek trudno nam to ogarnąć, gdzie ten miłosierny Bóg w kontekście tych historii o podbojach, o różnych karach, wygnaniach i tak dalej, tak? Jak to wszystko się trzyma razem kupy. Ale Jezus był tym, który w doskonały sposób objawił Boże miłość i miłosierdzie. I jeżeli chcemy być uczniami i wypełniać te kolejne zadania zwiastowania, uwalniania, to jeżeli nie robimy tego z miłosierdziem, to tak naprawdę nie uczynimy nikogo tymi uczniami. Znowu patrząc na to, jeżeli patrzymy na Stary Testament, to w pewnym sensie ten system ofiar stał się w pewnym momencie taką esencją życia z Bogiem, tak? I w Starym Testamencie, oczywiście Jezus cytuje tutaj Stary Testament, prorocy raz za razem powtarzali, że Bóg nie potrzebuje waszych ofiar, Bóg nie potrzebuje waszych obmyć, Bóg nie potrzebuje tych wszystkich rytuałów, które robicie, bo tak naprawdę czego Bóg chce, to miłosierdzia, posłuszeństwa i miłosierdzia w sensie dla innych. Najczęściej, tak? To jest kontekst proroków. Mówi, że zamiast mieć miłosierdzie dla ludzi, wykorzystujecie ich, postępujecie niesprawiedliwie i tak dalej, i tak dalej. I my dzisiaj jako Kościół, żeby tak naprawdę czynić uczniami, również musimy zatrzymać się i zastanowić znowu nad tym, czym jest miłosierdzie, czym jest dobroć dla innych ludzi. Dlatego, że jakoś tak się dzieje u nas w Kościele, że często kościoły poszły w różne strony. Jedni nauczają i szczycą się swoją doktryną, drudzy czynią cuda i szczycą się tym, że czynią cuda, tak? I gdzieś to rzadko się spotyka, żeby te dwie rzeczy tak naprawdę były razem połączone. Ale niestety często widać, że i jedni, i drudzy mają problem właśnie z miłosierdziem. I dzisiaj jest cały wysyp kościołów, które dzielą się na przykład dlatego, że w imię dobrego nauczania, tak? Bo wy nie przyjmujecie naszego dobrego nauczania, to idźcie sobie i bez miłosierdzia my was wyganiamy, albo wy nas wyganiacie, albo ktoś tam kogoś wygania, kościół się dzieli, nie może się porozumieć, bo dbamy o czystość doktryny, tak? Albo jedni mają wiarę, drudzy nie mają, my czynimy cuda, a wy nie macie wiary, to nie czynicie, to też idźcie sobie stąd, bo bez wiary nie jesteście tu nikomu potrzebni, tak? I niestety wydaje mi się, że tego jest dużo, dużo w naszych kościołach. I to, co musimy odkryć na nowo, to o czym mówił Pan Jezus. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. I zastanawiam się, czy dzisiaj Pan Jezus nie powiedział, był miłosierdzia chcę, a nie dobrej doktryny, albo miłosierdzia chcę, a nie waszych cudów i uzdrowień. Bo czasami właśnie te rzeczy stają się jakąś taką esencją wyrażania naszej wiary, podczas gdy cała Biblia jest świadectwem tego, że esencją mają być nasze relacje. Tak? I Kościół, który ma złe relacje, może czynić wielkie cuda, ale to będą cuda na krótkich nóżkach, które daleko nie zajdą. Kościół, w którym nie ma miłosierdzia, nie ma dobroci dla siebie nawzajem, może mieć świetną doktrynę, ale to będzie doktryna na krótkich nóżkach, która daleko nie zajdzie. I nie mówię, że nie trzeba mieć dobrego nauczania i że nie trzeba uzdrawiać i modlić się o cuda, ale tak naprawdę Pan Jezus podkreślał, że musimy my rozumieć, czym jest miłosierdzie. I to miłosierdzie było na przykład spotykaniem ludzi tam, gdzie są. I Jezus siedział z celnikami, z grzesznikami, z prostytutkami i dzisiaj być może siedziałby z homoseksualistami, islamistami, innymi dżihadystami. Siedziałby z nimi i rozmawiał o tym, o Bogu i o życiu, tak? I być może dzisiaj Kościół by patrzył na niego i powiedział, z kim ty się w ogóle zadajesz? Z tymi ludźmi nie wolno, oni są źli, tak? Ich trzeba potępić, ich trzeba wygonić, ich trzeba napiętnować i tak dalej. Ale jestem całkiem pewien, że tak by było, tak? Dla nas dzisiaj już taka formuła siedzieć z celnikami i grzesznikami, przywykliśmy do tego, tak? Ale jakby siedzieć już z jakimiś islamistami czy homoseksualistami, to byłby pewien problem, tak? I Jezus go nie unikał. My oczywiście wiemy, że Jezus nic złego z nimi nie robił, ale ci ludzie, którzy patrzyli na niego wtedy, o tym nie mogli wiedzieć, tak? Oni go oskarżali o cokolwiek. Dzisiaj, gdybyśmy zobaczyli duchownego, który wychodzi, nie wiem, z jakiegoś domu rozpusty, to kto by pomyślał, że on tam był po to, żeby porozmawiać o Ewangelii, tak? Mało kto z nas nawet by miał taką pierwszą myśl. Raczej byłaby myśl, co ten chłop tam robił, nie? I oczywiście to nie jest nieuzasadnione, tak? Wielu ludzi, wielu duchownych gdzieś tam różne ma problemy nawet tego typu, ale Jezus również narażał się na złe opinie, tak? I ci ludzie, którzy nie byli życzliwie do Niego nastawieni, oskarżali Go o różne rzeczy, ale Jego miłosierdzie, czy Boże miłosierdzie, które w taki sposób się wyrażało, żeby spotykać ludzi tam, gdzie oni byli. W tym momencie ich życia, w tych problemach, w tej grzeszności, w której w tym momencie się znajdowali. I nie było zbyt grzesznej rzeczy dla Jezusa, żeby z kimś nie usiąść i nie porozmawiać, i nie spędzić czasu i w ten sposób nie spróbować kogoś uczynić uczniem. Także, kochani, podsumowując, zauważcie, że ostatnio zacząłem krócej mówić, docencie, podsumowując, kochani, mamy być uczniami, świadomymi uczniami. Żeby być świadomym uczniem, trzeba świadomie poświęcać czas, tak jak wspomniałem, na refleksję nad Biblią, na modlitwę i słuchanie Ducha Świętego, na refleksję nad tym, co myślimy, że Duch Święty do nas mówi, poświęcać czas na bycie ze sobą nawzajem jako Kościół w różnych sytuacjach, po to, żeby... I nie tylko z Kościołem, bo to nie o to chodzi, żebyśmy tylko się zamykali na innych. W ogóle z ludźmi możemy się dużo uczyć, ale takim pierwszym poligonem jest Kościół. Tak? Tutaj teoretycznie powinniśmy spotkać ludzi, którzy będą gotowi nam wybaczyć, jeżeli zrobimy coś złego. Tak? Powinno tak być, że tam na zewnątrz możemy oczekiwać braku wybaczenia i braku miłosierdzia, a w Kościele to powinno być tak, że wszyscy sobie wybaczamy i jesteśmy dla siebie mili. Z jakiegoś powodu czasami wydaje się, że nawet jest, nie chcę jakiejś tutaj powiedzieć złej rzeczy, ale czasami się wydaje, że bywa odwrotnie, że więcej współczucia i wybaczenia można znaleźć czasami tam na zewnątrz Kościoła niż w Kościele. I to też można jakoś tam uzasadnić, że mamy względem siebie oczekiwania, tak? No jak już jesteś chrześcijaninem, to powinieneś, tylko powinniśmy mieć od siebie oczekiwania, a nie od wszystkich dookoła, tak? Jak zaczniemy oczekiwać od siebie, każdy z nas, to ułoży nam się razem. Natomiast jak nie oczekując od siebie będziemy oczekiwali od wszystkich dookoła, no to jest to przepis na problem, tak? I na dużo problemów nawet. I dlatego myślę, czasami Kościół nie jest zachęcającym miejscem do bycia, bo za dużo oczekujemy od innych, za mało oczekujemy od siebie. I to nasze czynienie uczniami ma być nacechowane tym, że służymy innym i że jesteśmy pełni miłosierdzia. Spotykamy ludzi tam, gdzie są i próbujemy ich pomóc, im przesunąć się w kierunku krzyża, w kierunku Chrystusa, tak? I myślę, że to powinno być taki nasz cel. My czasami mamy cel zaciągnąć kogoś do Kościoła, czasami mamy cel, nie wiem, zmusić kogoś do, żeby się z nami pomodlił tą modlitwą grzesznika, tak? Bo tu był na zewnątrz, pomodlił się z nami i już jest nasz teraz. Ale to tak niestety nie działa. Ale to, co możemy zrobić, to każdemu człowiekowi, którego spotykamy na naszej drodze, spotkać go tam, gdzie jest i pomóc mu przesunąć się może o pół kroku, może o krok, może o dwa kroki w kierunku tego, żeby zrozumieć, czym jest krzyż, kim jest Bóg. I wcale nie przez to, że mu to będziemy wyjaśniać i wałkować jakieś tam teksty teologiczne, ale przez to, że podamy rękę, że powiemy dobre słowo, że damy jakiś fajny werset z Biblii, który będzie odpowiedzią na jego pytania albo problemy być może w tym momencie, tak? Że powiemy coś prostego, że Bóg jest dobry na przykład. Nawet taka prosta rzecz, tak? Co dla wielu ludzi nie jest takie oczywiste, kochani, że Bóg jest dobry, bo Go nie znają. I znają coś zupełnie innego, co im się ktoś im gdzieś tam sprzedał jako Boga, ale Bogiem tak naprawdę, czy Chrystusem nie jest. Także to jest czynienie uczniami, to jest pomaganie ludziom przesuwać się w tym procesie. I samemu, i znowu pamiętajmy, my nie weźmiemy ludzi tam, gdzie nie byliśmy sami. Tak? Nie, czasami jest tak, czasami ludzie mają większe problemy niż nasze i musimy im pomóc przez to przejść, pomimo tego, że my nie byliśmy, tak, w tym miejscu. Bywa tak w życiu. I to jest czasami możliwe, ale w większości przypadków tam, gdzie nie byliśmy sami, tam trudniej nam będzie pomóc przejść komuś innemu. Dlatego ważne jest, żebyśmy my byli uczniami, żebyśmy my wiedzieli i byli w tym procesie. Dlatego też, kochani, mam nadzieję, że teraz mamy lato, taki czas łaski, odpoczynku, ale gdzieś tam jesienią spróbujemy jakoś sformalizować u nas to też, to nasze uczniostwo, ubrać to w jakieś, nie wiem, grupy ponownie, może trochę inne niż były, w jakieś tematy, po to, żeby była szansa właśnie wygospodarować ten czas. Żeby czasami fajnie jest się nawzajem zdyscyplinować w takim sensie, że kiedy jest grupa, no to wiadomo, jest grupa, trzeba pójść. I ten proces wspólnego uczniostwa jest równie ważny, jak ten proces naszej osobistej refleksji w modlitwie i w czytaniu Biblii. Także bądźmy jak Mateusz, który wstał, zostawił wszystko i poszedł za Chrystusem, zostawił swoje miejsce pracy, można powiedzieć, i dochodu, i poszedł za Chrystusem, a nie jak uczeni w piśmie, którzy mają 15 powodów, dla których w tym momencie akurat nie mogą. Oni bardzo chętnie, ale akurat w tym momencie nie. I jutro też akurat w tym momencie nie dam rady. Bardzo bym chciał, ale nie dam rady. I pojutrze, no niestety, też nie dam rady, bo się nie da. I nie wzywam do tego, żeby porzucać pracę i gdzieś tam wszystko zostawić, całe swoje życie i siedzieć w kościele tylko. Bo tak można by klasztor otworzyć, nie? I w klasztorach jest fajnie. Czarek wie, jak jest w klasztorach. Jest fajnie, nie? Się śpiewa psalmy, modli, nikt od ciebie nic nie chce, tak generalnie i masz czas. Także klasztory były popularne i są może fajnymi miejscami, ale życie, musimy też żyć normalnie, więc nie o to chodzi, żeby wszystko zostawić i stworzyć taki klasztor, ale chodzi o to, żebyśmy byli świadomi naszego uczniostwa, tak? I świadomi tego, że to wymaga czasu na refleksję, na bycie razem i żebyśmy gdzieś tego czasu szukali, bo on będzie dla nas dobry, będzie dla nas pożyteczny. Przygotuje nas na trudne czasy, które może nadchodzą, na nasze życiowe problemy, które są i pomoże zrozumieć być może wiele rzeczy, których nie zrozumiemy, czy nie rozumiemy w tym momencie, ale potrzebujemy właśnie takiego czasu refleksji. Amen.